Witam Cię. Nazywam się Kazimierz Malinowski. Chciałem Ci poopowiadać trochę o zdarzeniach sprzed 20 lat, kiedy byłem piękny, młody i miałem jasne oczy i wierzyłem, że możliwe są szybkie, radykalne zmiany tego, co mnie drażniło i co wydawało mi się nie do przyjęcia wtedy, kiedy oglądałem to jako młody człowiek. Jesteśmy teraz w słynnym, kultowym miejscu pod Baobabem na Placu Litewskim. Wielkie, wielkie stare drzewo, które jest orientacyjnym punktem. Wielu ludzi także i 20 lat temu się pod nim spotykało. Może twoje dzieci też kiedyś tam się będą namawiały na spotkania i w jego cieniu też niejedna ciekawa rozmowa, tak jak wtedy, się zacznie i niejedna ciekawa wycieczka. Tą wycieczkę po miejscach, o których ci chcę opowiedzieć, też zaczniemy właśnie spod Baobabu. Jeżeli odwrócisz się twarzą w kierunku pomnika Piłsudskiego, to zobaczysz miejsce, gdzie kiedyś stał pomnik żołnierza radzieckiego z piękną pepeszą w krzepkiej dłoni trzymającego flagę. Muszę powiedzieć, że tak pod względem czysto estetycznym nie ustępował pomnikowi Piłsudskiego. Chociaż lubię konie i zawsze zatrzymuję wzrok na kasztance wodza, ale nie o koniach ci chciałem opowiedzieć. W tym miejscu zazwyczaj, potem jak już wybuchł stan wojenny, właśnie na Placu Litewskim zbierali się ludzie. Pamiętam 3 maja, 4 maja 1982 roku. Przez całą zimę sobie powtarzaliśmy hasło "Zima wasza, wiosna nasza" i kiedy przyszedł maj, no to trzeba było to hasło wcielić w czyn. Wielu ludzi myślało podobnie, mieli różne motywacje, mieli różne wizje tego, czego chcą dla Polski na przyszłość, ale wszyscy ci, którzy chcieli zmiany, spotykali się właśnie tam i wrzeszczeli. Był to 3 maja 1982 roku, tłum może 10-tysięczny i muszę ci powiedzieć, że to jest naprawdę wrażenie, którego się nie zapomina, którego ja do tej pory nie zapomniałem. Jak słyszy się wykrzykiwany przez wiele tysięcy gardeł okrzyk i kiedy przyłączasz się do swojego okrzyku, znaczy swoim głosem przyłączasz się do głosu tłumu i już zatraca się granica między tobą a tą ludzką masą i to poczucie jedności w sprzeciwie jest czymś tak euforyzującym, że nie można go potem zapomnieć. Ta historia zaczęła się jeszcze o wiele wcześniej. Ta, która znalazła pewnego rodzaju kulminację 4 czerwca 1989 roku, zaczęła się razem z powstaniem pierwszej Solidarności. To był naprawdę wspaniały ruch. Byłem wtedy szczeniakiem, byłem jeszcze bardziej uwrażliwiony na to, co dzieje się wokół mnie, jak to bardzo młody człowiek. I może dlatego odczułem to w sposób tak intensywny, że odcisnął się na reszcie mojego życia. Pamiętam ten mokry śnieg 14 grudnia, kiedy ludzie po prostu jak stada owieczek bezbronnych zbierali się w kupy obok siedziby Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego na Królewskiej, kiedy zbierali się w kupy na Placu Litewskim właśnie i byli tacy zdezorientowani i byli wściekli i byli zrozpaczeni. Na ulicach w centrum miasta stały wtedy transportery opancerzone, chodziły grupy żołnierzy i zomowców w mundurach polowych z długą, ostrą bronią, to znaczy konkretnie po prostu z kałaszami. I wtedy poczułem, że to, co się zaczęło wtedy w lecie, w sierpniu, a w Lublinie to jeszcze wcześniej, bo przecież w lipcu, nie może się tak skończyć. I już następnego dnia, właściwie następnej nocy, biegałem po swojej dzielnicy z białą farbą i z pędzelkiem zrobionym z gąbki i z drutu i pisałem po płotach i na murach: Solidarność żyje i Polska walczy. Jest to wczoraj, mieliśmy ideę, teraz pójdziemy kawałek dalej ku miejscom chwały Lubelskiej Autonomicznej Grupy Anarchistów. Idziemy krakowskim przedmieściem na Deptak w kierunku ratusza. Tam na skrzyżowaniu Krakowskiego i Wróblewskiego na Winklu była kiedyś taka instytucja, która nazywała się Empik, ale to był trochę inny Empik od tych, które znacie z dzisiejszych czasów. Przede wszystkim to była czytelnia, można tam było poczytać sobie prasę międzynarodową, na przykład Prawdę można tam było przeczytać, ale nie tylko. Właśnie tam siedzieliśmy przez tydzień, bo okupowaliśmy ten lokal, domagając się przydzielenia jakiegoś budynku na ośrodek wolnej kultury dla niezależnej młodzieży. Trochę przeskoczyliśmy z tą historią kilka lat w przód, bo na Placu Litewskim opowiadałem ci o czasach stanu wojennego, więc było tak, że kiedy z roku na rok Solidarność jako ruch podziemny ze swoją dynamiką działania słabła, nie organizowała już strajków ani akcji ulicznych, to wtedy działały jeszcze ruchy niezależne od Solidarności, jak na przykład Wolność i Pokój, KPN, Federacja Młodzieży Walczącej. Działała też międzymiastówka anarchistyczna, i z którą Lubelska Autonomiczna Grupa Anarchistów nawiązała kontakty. To była końcówka lat 80. i jeżeli ktoś jeszcze robił jakieś uliczne akcje, to właśnie te, które wymieniłem, grupy opozycji pozaparlamentarnej albo zupełnie nieformalne grupy. Laga była jedną z takich właśnie. I postanowiliśmy, że trzeba zrobić coś konstruktywnego, co da szansę na wyjście z podziemia i złapanie kontaktu po prostu z ludźmi z ulicy. I pomyśleliśmy, że ośrodek wolnej kultury to jest właśnie najbardziej odpowiednia formuła dla tego. Potrzebowaliśmy lokalu, żeby urządzić tam ten ośrodek i przeprowadziliśmy akcję, której celem było uzyskanie tego lokalu. Słuchaj, to były bardzo ciekawe czasy. Teraz opowiadając ci o tym, próbuję przywołać, co czułem w tamte dni. I muszę ci powiedzieć, że to był naprawdę wyjątkowy czas. I młody człowiek, który widział, jak trzeszczą i łamią się struktury państwa komunistycznego, tego szkieletu, tego kościeja, czuł naprawdę, że idzie wiosna. I to uczucie udzielało się wszystkim dookoła. Teraz po prawej stronie widzisz sklep, w którym handlują sportowym obuwiem. To właśnie tutaj kiedyś był Empik ze swoją czytelnią. I właśnie tutaj pamiętnego lata wjechała grupa rozwydrzonych anarchistów. Nie byliśmy agresywni, ale byliśmy zdecydowani i po dłuższej chwili przekonaliśmy tych, którzy byli w czytelni i personel, że nie powinni nam przeszkadzać w rozbiciu obozowiska w czytelni. Zatrzymajmy się chwilę przy tym miejscu. Tam zostaliśmy przez 7 dni. Część działaczy przeprowadziła wtedy 7-dniową głodówkę. Właśnie wtedy miałem okazję poznać cudowne właściwości oczyszczające głodówki. Pierwszy raz wtedy głodowałem. A to była, muszę ci powiedzieć, dosyć popularna forma protestu. Młodzi WIP-owcy na przykład, którzy sprzeciwiali się obowiązkowej służbie wojskowej, głodowali po 2-3 tygodnie. Na przykład Klaudiusz Wesołek i grupa aktywistów. Zacznijmy wracać. Teraz chcę ci powiedzieć, że 20 lat temu młodzi ludzie, którzy mieli diabła za skórą, ale tego poczciwego diabła. Nie tego, który się domaga krwawych ofiar, tylko tego, który każe z niepokojem szukać nowych dróg rozwoju. Że ci młodzi ludzie zrobili coś bardzo fajnego. Idziemy dalej deptakiem, ale w tych czasach, kiedy działy się te wydarzenia, o których ci teraz opowiadam, nie było jeszcze deptaka, była po prostu ulica, jeździły tędy trolejbusy, jeździły małe Fiaty, Polonezy i Trabanty. Czasem zdarzył się Żuk, czasem przejechał Star, jeździły też Kamazy. Trochę inaczej wyglądały wtedy ulice Lublina. Trochę tęsknię za Lublinem z tamtych czasów, bardziej odrapanym, mniej kolorowym i o wiele bardziej swojskim niż dzisiaj. To był bardzo fajny tydzień. W ciągu tego tygodnia poznaliśmy wielu ludzi, którzy potem byli już w orbicie naszej grupy. Poznaliśmy też wielu takich, którzy tylko nam mignęli, ale ze strony przechodniów, którzy przystawali czasami w dosyć dużych grupach, było sporo akceptacji i czuliśmy z ich strony wsparcie. Zbieraliśmy podpisy pod petycją. Nasz kolega Waldek Bochniarz grał na saksofonie dla ludzi przechodzących ulicą. Darek Wlaźlik któregoś wieczoru recytował z drabiny płomiennie wiersze Norwida. Rozdawaliśmy ulotki, rozmawialiśmy z przechodniami, tłumaczyliśmy im, o co nam chodzi. To był akurat ten czas, kiedy po okrągłym stole Solidarność, ta kadłubowa Solidarność, która wyszła wtedy z podziemia, dogadała się z Czerwonymi, że zrealizują hasło Wasz prezydent, nasz premier. I prezydentem został Jaruzelski, a premierem, pierwszym premierem niekomunistycznym został Mazowiecki. Akurat ten moment przesilenia i zamieszania wykorzystaliśmy do tego, żeby zawalczyć o swoje. Po tygodniu tej akcji dostaliśmy zapewnienie, że lokal zostanie nam przydzielony i skończyliśmy tą akcję wzmocnieni na duchu, zwycięstwo zawsze uskrzydla. Skonsolidowani i poznaliśmy się dobrze, bo byliśmy ze sobą cały tydzień, dzień i noc. Zamykaliśmy się tam nocami i to był, można powiedzieć, pierwszy ośrodek wolnej kultury, taki jeszcze efemeryczny. Trzymając się lewej strony, idźmy do końca krakowskiego przedmieścia, aż do skrzyżowania z ulicą Lipową. Trwało to jakiś czas, zanim władze miasta zdecydowały, że właśnie tam będziemy mieli lokal. W międzyczasie próbowały nas zwodzić propozycjami lokalu gdzieś na obrzeżach, jakichś dziwnych ruder, tak jakby badając naszą cierpliwość. Ale kolejna propozycja okazała się do przyjęcia. Były sztab Ormo mieścił się w fajnym punkcie i to jest budynek, który stoi w pewnym oddaleniu od sąsiednich, a to było po naszej myśli. Władze miasta, sądzę, szykowały się na wesołą chryję, próbując połączyć ogień z wodą, czyli patriotyczny KPN z anarchistyczną Lagą w jednym stali domku. Pewnie chodziło im o to, że zamiast figlować na ulicach, będziemy się wzajemnie gryźli, ale akurat tak się fajnie złożyło, że wielu znajomych z KPN-u to byli nasi towarzysze od ulicznych akcji jeszcze w czasie stanu wojennego. Znaliśmy się dosyć dobrze i ani nam było w głowie zajmować się sąsiedzkimi kłótniami, a raczej przeciwnie. Całkiem dobrze nam się razem tam żyło. A życia w ośrodku wolnej kultury było bardzo dużo. organizowaliśmy tam wystawy, organizowaliśmy koncerty, pokazy filmów niezależnych. Działała tam grupa teatralna, były próby. W jednym z pomieszczeń zorganizowaliśmy drukarnię, gdzie wydawaliśmy Lewarek Wolności, taką naszą gazetkę. Drukowaliśmy ulotki i wydawaliśmy La Gazetę, to drugi był taki tytuł. W La Gazecie jako rysownik zadebiutował Ryszard Dąbrowski, którego być może znacie z serii komiksów o likwidatorze, terroryście ekologu. W La Gazecie też swoje rysunki zamieszczał Palinowski Pała, słynny, znany wam może z Zakazanego Owocu i z Niewiarygodnych Przygód braci Kowalskich. Dwaj rysownicy z polskiej czołówki komiksiarzy. Fajni osobiście ludzie i nie tylko oni, z osób utalentowanych i działających jakby w undergroundzie spotykali się tam w Ośrodku Wolnej Kultury. Ciągnęli do nas punkersi i artyści, rozmaici inni dziwacy, którzy czuli w nas bratnie dusze. To powodowało, że czasami Ośrodek Wolnej Kultury tętnił aż zbyt intensywnym pulsem życia. Można powiedzieć, że działo się tam po prostu bardzo wiele. I towarzysze, którzy zakładali lagę, mieli ciężki orzek do zgryzienia przy robocie z organizowaniem tego i z nadaniem temu żywiołowemu ruchowi jakichś sensownych ram. Idziemy teraz dalej, krakowskim, w kierunku ulicy Lipowej, tam gdzie Lipowa krzyżuje się z krakowskim, przy Parku Saskim. I kiedy znajdziemy się na tym skrzyżowaniu, skręcimy w lewo, przejdziemy obok pawilonu Koziołek i trafimy na osobny, dziwny, niepasujący trochę do tego miejsca piętrowy budynek. Tutaj kiedyś jeszcze za komuny był miejski sztab ORMO i właśnie ten budynek został przydzielony nam do spółki z działaczami KPN-u na nasze lokale. My na parterze zrobiliśmy Ośrodek Wolnej Kultury, a KPN miał swój sztab na pierwszym piętrze. Mijamy Społemowski Pawilon i skręcamy tuż za nim w lewo. Teraz stoimy przed odrapanym piętrowym domem, którym jest księgarnia. Jeżeli spojrzycie na tę ruderę, to zobaczycie, że mury mówią. Pomimo tego, że od tego czasu minęło już wiele lat, to spod farby obłażącej możecie zobaczyć fragmenty fresku, który zrobił nam nasz zaprzyjaźniony malarz Koziara na frontonie naszego ośrodka wolnej kultury. I patrząc na ten opuszczony budynek, pewnie nie wierzycie, że kiedyś tutaj zdarzyło się tak wiele rozmaitych, czasami przyprawiających o dreszcze, a czasami o śmiech albo o zadumę historii. Wracamy teraz tą samą drogą, którą przyszliśmy, aż do skrzyżowania krakowskiego z Lipową i teraz dalej racławickimi. Idziemy w kierunku miasteczka akademickiego pod pomnik MC Skłodowski. Oprócz rozmaitych akcji kulturalnych, które mieściły się w ramach programowych naszego działania w Ośrodku Wolnej Kultury, mieliśmy również w jednym z pomieszczeń drukarnię polową imienia Stienki Razina. Na początku działał w niej czeski powielacz białkowy Cyklop. Potem mieliśmy też świetny sprzęt demobil po Bundeswehrze, na którym mogliśmy drukować w formacie A4, ale już zdjęcia i grafiki. Posłużył on nam dobrze. Wydawana była na nim La Gazeta. Wydaliśmy też książkę Bertranda Russella, Drogi do wolności. Ilustrację zrobił Rysio Dąbrowski, o którym wam już mówiłem. Skręćmy w lewo. Tak, maszerując w kierunku miasteczka akademickiego, zbliżamy się do miejsca, gdzie po drugiej stronie ulicy stoi długi budynek trzypiętrowy, w którym teraz mieści się Uniwersytet Medyczny. Tam kiedyś była jaskinia zła. Tam właśnie był Wojewódzki Komitet PZPR-u i któregoś dnia wspólnie z kumplami z KPN-u wjechaliśmy tam. Właściwie, jeśli mam oddać sprawiedliwość, była ta akcja KPN-u, którą wsparliśmy swoimi kadrami. Rzecz cała przebiegła zupełnie pokojowo. Nawet główne drzwi były otwarte, nie musieliśmy ich forsować siłą. To była nasza druga okupacja. A jeszcze jak będziemy na miasteczku akademickim, opowiem o trzeciej okupacji. Jak za okupacji kiedyś się mawiało, której Laga wsparła Niezależne Zrzeszenie Studentów w walce o ponowną legalizację, a okupowaliśmy wtedy wspólnie z działaczami NZS-u gmach Humanika. Idziemy teraz pod Marysię wzdłuż pomalowanego graffiti parkanu. Za parkanem jest teatr w permanentnej budowie. Za moich czasów był mniej więcej w podobnym stanie, co jest teraz. Spacery skłaniają do wspomnień, do rozmaitych przemyśleń i pozwólmy sobie na nie, bo przecież właśnie jest ten szczególny czas. Minęło 20 równo lat od wydarzeń, o których wam opowiadam. I obrazy tamtych dni same jak stary film z jakiejś starej kroniki migają przed oczami. Idziemy w kierunku pomnika Skłodowskiej, z którym również związanych jest sporo zdarzeń związanych z historią tamtego czasu i z historią naszej grupy. Wielu z działaczy grupy było studentami UMCS-u, a już szczególnie wielu studiowało właśnie tu niedaleko. Spotykaliśmy się na zajęciach w Humaniku. Humanik też był miejscem, w którym była przeprowadzona akcja bezpośrednia. Mam na myśli okupację Humanika przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, wsparte przez oczywiście Lagę, dlatego że każda akcja niezależnych środowisk, która była zwrócona przeciwko strukturom państwa, którego mieliśmy już serdecznie dosyć, to była akcja, którą mieliśmy ochotę wspierać, a tym bardziej jeżeli była, można tak powiedzieć, przeprowadzana na naszym podwórku, dlatego że plac z pomnikiem Skłodowskiej to było właśnie nasze podwórko. Tam odbył się kiedyś pierwszy wiec, na którym Laga wystąpiła wobec rzeszy studentów. Pierwszy raz spotkaliśmy się nie we własnym gronie, tylko wyszliśmy do innych. Taki był ten czas, że przechodził przez wiele środowisk ożywczy prąd i środowisko studenckie to było chyba jedno z najbardziej aktywnych środowisk, nie tylko w Lublinie, ale w całym kraju. Na przykład w Krakowie akcja studencka anarchistyczna zorganizowała w tym czasie akcję okupacji. Ciągle się powtarza słowo okupacja, ale to już czasy niewojenne. Nie jesteśmy tak starzy, żeby te czasy pamiętać. W każdym razie okupacja to była jedna z najczęściej stosowanych form nacisku na władzę. Okupacja publicznych gmachów i lokali. Studenci krakowscy zrobili taką akcję, zajmując studium wojskowe Jagiellonki. Ich postulatem było zniesienie obowiązku uczestniczenia w zajęciach studium wojskowego dla studentów. Udało się to przeprowadzić. Dzisiaj już, jeżeli studiujecie, nie musicie słuchać rozkazów najczęściej jakiegoś nudnego trepa, dlatego że do tej roboty w studiach wojskowych zazwyczaj kierowano osoby, które do żadnych innych zadań wojskowych się nie nadawały. Nie musicie biegać z KBKS-ami na strzelnicę. Może niektórzy z was lubiący sporty strzeleckie mają nam teraz za złe, że nie mogą sobie swojego ulubionego zajęcia poprowadzi w ramach zajęć uniwersyteckich, no ale stało się już. Teraz inni studenci, jeżeli tego chcą, mogą przeprowadzać akcję z postulatem przywrócenia studium wojskowego. Wyobraź sobie nas, ludzi wtedy około 20-letnich, którzy dorastaliśmy i wszystko, co pamiętamy z życia, to był kraj rządzony przez czerwonych. Oni byli strasznie nudni, byli strasznie banalni. Były tylko dwa programy telewizji. Telewizja była czarno-biała. Nie widzieliśmy żadnych fajnych, sensownych perspektyw na życie w tym kraju, jeżeli ten stan rzeczy miałby trwać w nieskończoność. Na hasło państwo przychodziły nam na myśl najbardziej paskudne rzeczy. Przymus służby wojskowej, represyjność, monopol władzy nieustannie w rękach tych zdziecinniałych dziadków z PZPR-u. Mieliśmy tego serdecznie dosyć. I naszą odpowiedzią, naszym pomysłem na nowe życie dla tego kraju, potem jak przeżyliśmy czas stanu wojennego, była wizja wywrócenia tego państwa do góry i zbudowania czegoś nowego od podstaw. Dlatego wybraliśmy anarchizm, bo anarchizm odpowiadał naszemu młodzieńczemu, niespokojnemu temperamentowi. Chcieliśmy wolności, chcieliśmy swobody, chcieliśmy rozsadzenia tych struktur, które naszą wolność, naszą młodość zgniatały. Dlatego czarny i czarno-czerwony sztandar, dlatego czarne skóry, dlatego głośna punkowa muzyka, dlatego Bakunin, Kropotkin, Stirner i cały ten ideowy staw, do którego dzisiaj już mamy więcej dystansu, ale wtedy te hasła sprawiały, że serce mi biło szybciej. Taki zlepek obrazów: Janek Wiśniewski, Czerwiec 56, Wybrzeże 70, potem Radom 76, potem ta eksplozja Solidarności, z którą wchodziłem w dorosłe życie. To był taki ciąg odniesień i wydawało się akurat wtedy i naprawdę na myśl o tym przechodziły ciarki wzdłuż grzbietu, że to wszystko może się skończyć raz na zawsze. Teraz, potem jak minęło 20 lat i potem jak mieliśmy czas zbudować to nowe, ciągle bym się czepiał i ciągle bym szukał być może w całym, ale jednak dziury. Ten kraj ciągle nie jest taki, jak sobie go wymarzyliśmy, ale jeżeli ma się zmienić, to raczej robota teraz dla was. Jesteśmy już niedaleko uniwersyteckiej biblioteki, a przed sobą mamy rektorat, na którym dumnie kiedyś zawisła czarna flaga na maszcie radiowym, który był na szczycie rektoratu. I słynna Marysia, pod którą również tyle zdarzeń miało miejsce. Jak 20 lat temu, my wtedy, stań teraz przed pomnikiem Skłodowskiej i wyobraź sobie, że słyszysz chrapliwy głos z tuby zasilanej 4 bateriami typu paluszek. Przenieś teraz spojrzenie z Marysi na prawo. Zobaczysz bryłę Humanika. Tam wysoko na ścianie zegar wskazuje godzinę. Ciekawe, którą teraz godzinę na nim widzisz. Tam na dachu Humanika w czasie okupacji z postulatem relegalizacji NZS-u. Właśnie na tym dachu spaliśmy w śpiworach, tam się zebrała nasza lagowska ekipa. Tam mieliśmy dobry widok na całe miasteczko akademickie i być może mieliśmy w sercach nadzieję na jakąś ostrzejszą interwencję, która nam się pozwoli wykazać rycerskimi cnotami, ale nic takiego się nie stało. Akcja zakończyła się pokojowo. Niezależne zrzeszenie studentów było znowu legalne.